Witajcie moi drodzy dzieci Neostrady. Dzisiaj mamy dość specjalny odcinek, troszkę inny niż zwykle, dlatego że dzisiaj to ja będę na gorącym krześle i dzisiaj to ja będę odpowiadał na pytania, które przygotował Bartek. I będzie to tak częściowo, powiedzmy, takie interview, troszkę taka rozmowa, ale dalej podcast, także mam nadzieję, że się Wam spodoba. Będzie to bardzo ciekawy temat, dla mnie jest bardzo ciekawy i tutaj Bartek może większy poprowadzi, ale ja postaram się być tutaj jak najbardziej przydatny w tej rozmowie. Także Bartku, oddaję Ci lejce. Zanim zaczniemy, powiedz jeszcze, gdzie Cię można znaleźć, jak i dlaczego.
Nie można znaleźć tam, gdzie zawsze, czyli Instagram pod moim imieniem, nazwiskiem Bartosz. Strona internetowa oczywiście bartoszewski.com, oczywiście YouTube, bo tam też musimy, że tak powiem, się udzielać. I chyba tyle. No na Facebooku też można mnie spróbować znaleźć, Bartoszewski fotografii.
Ten materiał sponsorowany jest przez widzów Cinejery, czyli właśnie przez Ciebie. Pracuję aktualnie nad serią kompleksowych kursów, które pomogą Ci rozwinąć Twoje umiejętności fotograficzne i przenieść je na kompletnie nowy poziom. Nie przegap tej okazji i wejdź na www.cinejera.pl/kursy, aby dowiedzieć się więcej i zapisać na listę powiadomień. Ale to nie wszystko. Zapisując się do newslettera całkowicie za darmo uzyskasz dostęp do głosowania w plebiscycie na najlepszy sprzęt fotograficzny roku. Wyniki i ceremonia wręczenia nagród odbędą się na początku grudnia. Więcej informacji znajdziesz na www.cinejera.pl/plebiscyt. Po ogłoszeniu wyników każdy subskrybent newslettera otrzyma ekskluzywny przewodnik PDF, w którym znajdziesz nie tylko sprzętowe typy widzów, ale także nasze szczere rekomendacje. Wielkie dzięki za Twoje wsparcie, a teraz wracamy do materiału. W takim razie ja tutaj się opieram o mój fotel wygodnie i czekam na Twoje pytania. Może powiedz pierwsze, o czym w ogóle mówimy, bo nie było jeszcze przedstawienia tematu.
Temat jest taki, który mnie też bardzo interesuje, czyli szczegóły i technikalia prowadzenia podcastu, tudzież live'ów na kanale, czyli to wszystko, czym Ty się zajmujesz na co dzień, siedząc przed kamerą w internecie. I jak to jest wszystko zbudowane, z czego korzystasz, jakiego sprzętu, dlaczego, być może nawet nam powiesz, nie dlatego, że dostajesz za darmo od sponsorów, tylko rzeczywiście jakieś tam wartości dodane tego sprzętu. Także to są interesujące dla mnie rzeczy, ja bardzo bym chciał się tego dowiedzieć, więc myślę, że część widzów czy słuchaczy też będzie zainteresowana tym tematem.
Jasne, to jest temat rzeka, więc można o tym mówić dosłownie całą noc, w naszym wypadku noc, bo nagrywamy wieczorem, ale no postaram się jakoś ograniczyć do takich podstaw, żeby dało się to jakoś, wiesz, na początek, że tak powiem, sobie spisać i może jakoś skopiować, bo też doceniam to, że nie każdy jest w stanie, wiesz, rozpoznać każdą nazwę sprzętu, zapamiętać wszystkie terminy, więc to jest coś, czego się trzeba troszkę pouczyć jakby z czasem. To musi troszkę przyjść do Ciebie przez, może nie lata, ale przez pierwsze tygodnie, powiedzmy, zabawy z tym. I tak z góry muszę powiedzieć, że żaden jakby układ czy żaden sprzęt nie jest do tego perfekcyjny, może poza mikrofonami, o czym powiemy troszkę później, ale nie ma jakby jednego zestawu sprzętu, który musisz mieć i będzie działał. Myślę, że przy każdym rodzaju sprzętu jestem w stanie tutaj dać kilka przykładów, które jakby z różnych zakresów cenowych nam tutaj pomogą właśnie z pracą nad podcastami, nad live'ami, nawet nad kręceniem filmów, bo bardzo dużo z tego się będzie powtarzało pomiędzy. Właściwie to wszystkiego używam do wszystkiego tak naprawdę.
Rozumiem. Znaczy to też jest jakby jeden aspekt, który chciałem poruszyć i taką informację, którą chciałem uzyskać od Ciebie, czyli właśnie jak można to zrobić, nazwijmy to gradacyjnie, czyli żeby nie zaczynać od razu od wysokiej półki i brać od razu najdroższych sprzętów pod uwagę tylko i wyłącznie, tylko właśnie od czego można gdzieś tam zacząć i jak to można spróbować zbudować sobie tą nie wiem jak to nazwać, nie bibliotekę, ale ten cały zaplecze sprzętowe, o, może w ten sposób.
Zacznijmy może od tego, czego w tym momencie używam i to jest bardzo znany mikrofon o nazwie Shure, S-H-U-R-R-E, po angielsku mówię, SM7B. i to jest ten mikrofon tutaj. On jest na ramieniu firmy Blue, ale to ramię jest właśnie takie generyczne, że nie ma większego znaczenia, znajdziesz ich dziesiątki na Amazonie czy na eBayu. Głównie tutaj chodzi teraz o ten mikrofon i dlatego o niego chodzi, ponieważ jest to jakby złoty standard podcastów na całym świecie. Czy popatrzysz na podcast na przykład, nie wiem, Joe Rogana, to tam wszyscy właśnie goście i on używają tego właśnie mikrofonu. Na każdym większym podcaście znajdziesz właśnie ten mikrofon, dlatego że to jest właśnie ten standard dźwięku dzisiaj. I mówię dzisiaj, ale to jest standard dźwięku od wielu lat. To nie jest nowy mikrofon absolutnie, znaczy oczywiście można kupić nowy, ale sam produkt jako taki nie jest nowością absolutnie. On ma kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet już teraz lat, przynajmniej ta konstrukcja wewnętrzna ma wiele lat i jest to coś, czego się używa od bardzo dawna, ponieważ po prostu działa, jest naprawdę świetne, ale jest to dość drogi mikrofon, więc ja sobie świetnie zdaję sprawę z tego, że nie każdy może sobie na to pozwolić. To jest mikrofon, który kiedy go kupowałem, kosztował około 300 funtów, czyli jakieś 1500 zł, więc to nie jest mało, zwłaszcza jeśli to jest hobby, a dla mnie to było hobby na początku, ale można zacząć od innych rzeczy i takim najtańszym możliwym sposobem zaczęcia jest po prostu telefon. I nie mówię teraz o samym telefonie jako takim, tylko bardziej chodzi mi o to, że można do niego podłączyć, jeśli masz oczywiście gniazdo na to, możesz podłączyć taki mały mikrofon za, nie wiem, 10-15 euro, czy funtów, czy nawet złotych, jeśli, no to oczywiście jakoś spada z ceną, ale można taki mały mikrofonik podłączyć, to się nazywa lavalier albo krawatówka i one są różne, ten jest akurat na normalnego jacka, na słuchawki, no słuchawek powiedzmy, czy od mikrofonu, ale są też na USB, także nie jest to jakieś ograniczenie specjalne. Ogólnie chodzi o to, że musisz mieć coś blisko twarzy. Zazwyczaj mikrofony do interwiu, czy do takich spotkań, do rozmów lubią być blisko twarzy, więc taki mały mikrofonik podpinasz sobie tutaj właśnie pod szyją i już możesz mówić bez ograniczenia swojego ruchu czy nawet no ogólnie gestykulacji, prawda? Także możesz swobodnie zajmować się tym, co chcesz robić, bez myślenia o tym, że coś jest przed tobą. W tym wypadku mi on troszkę przeszkadza, ten tutaj, bo jest dość duży. Ale jest jeszcze jedno rozwiązanie. I tu pomijam już teraz telefon, bo to jest już kolejny krok. Używaliśmy tego telefonu przez jakiś czas. Doszliśmy do jakby granicy jego możliwości. I do tej granicy dojdziemy dość szybko, bo to też nie jest coś, co nam na wieczność będzie służyło, chociaż muszę przyznać, że jeździłem na różne imprezy, na różne spotkania z właśnie mikrofonami tego typu, tylko były troszkę bardziej skomplikowane, bo miały taki mini wzmacniacz wbudowany, który się nazywa Cloud Lifter i one były świetne, ale miały swoje ograniczenia właśnie jeśli chodzi o podróże, dlatego że potrzebowały troszkę więcej prądu, telefon nie miał dość tego prądu, więc one zawsze były troszkę ciche i to po prostu jakby ograniczało mnie w ten sposób. I teraz chciałem wymyślić sposób, żeby móc podróżując nie przejmować się tym, że muszę zakładać ten mikrofon na rozmówce. Więc tutaj wchodzą mikrofony typu shotgun, jak na przykład ten mikrofon Rode NTG. I teraz znowu, to jest drogi mikrofon, ale są o wiele tańsze mikrofony, jak na przykład tutaj mam nad sobą, którego nie widzicie. W tym momencie używam mikrofonu Komika VM30 czy 60, czekaj, zaraz sobie sprawdzę szybko nazwę. To jest mikrofon VM30, tak, Komika VM30, on wygląda prawie identycznie jak ten, tylko jest po prostu tańszy i ma możliwości bezprzewodowe, ale to nie wszystko, dlatego że to owszem działa, ale można to jeszcze ulepszyć, dlatego że mikrofony tego typu są bardzo dobre, z tym, że nie są idealne, to jest też taki półbudżetowy, półprofesjonalny powiedzmy mikrofon, jeszcze nie jest nawet blisko Sennheiserów, które kosztują po 5000 funtów czy tam euro. Ten myślę, że teraz może kosztować jakieś 100 funtów, jak go kupowałem, czy nie, jak go dostałem od Roda, przepraszam, nie kupowałem, to kosztował chyba 250 czy 260 funtów wtedy. Także to jest już powiedzmy cenowo troszkę wyżej, jeśli patrzymy na telefon w porównaniu do tego, ale pomyślałem, że można to ulepszyć i teraz to, czego takie mikrofony nie mają, to algorytm wyciszania tła, który się przydaje bardzo, zwłaszcza w podróży i w spotkaniach z ludźmi, do czego używam kolejnego mikrofonu, który też dostałem, ale no oczywiście są one już troszkę cenowo wyżej. Holy Land Lark, sprawdzę chwileczkę, Holy Land Lark Max to jest. I ich masz dwa w tym zestawie. I teraz dlaczego tego używam? One normalnie byłyby podpięte po prostu tutaj, zamiast tego, zamiast tej krawatówki, albo można do niego krawatówkę wpiąć, ale ja ich używam w połączeniu z shotgunami, co daje niesamowite połączenie. I tutaj może się przełączę na chwilkę na ten drugi mikrofon nade mną i zobaczycie, że jest też bardzo, bardzo czysty, jest bardzo przyjemny w głośności i w tonie. Bardzo fajnie to wszystko brzmi. Ja teraz oczywiście nagrywam dwoma naraz, więc możecie sobie porównać jakby większość podcastu do tego kawałka, który teraz jest użyty. I to jest właśnie to samo połączenie, co ten mikrofon i ten jakby razem spięte. Ten myśli, że jest podłączony do kamery, a ten myśli, że jest podłączony do takiego mikrofonu małego. Więc tak to mniej więcej u mnie wygląda, jeśli chodzi o mikrofony na podcastach i na live'ach, z tym, że na live'ach nie używam tego górnego, dlatego że to musi być bezpośrednio jakby do YouTube'a. Nie ma możliwości przekazania tego później. Ja to muszę robić jakby na bieżąco, na żywo, prawda?
Jak sama nazwa wskazuje, live, więc musi być rzeczywiście na żywo. Super, bo to dużo wyjaśnia. Tak jak mówiłeś wcześniej, ten mikrofon jest dosyć znany nawet z wyglądu i to jest jeden z tych mikrofonów, które są zawsze w kadrze, bo on musi być właśnie blisko. Przyruch bardzo często prowadzących różne podcasty, że oni co chwilę ten mikrofon na tym ramieniu za sobą przestawiają, tak żeby był jak najbliżej, żeby ten dźwięk był rzeczywiście taki fajny i bogaty, że tak powiem. Tak jak mówiłeś, ja też cały czas właśnie mam krawatówkę wpiętą i dzisiaj też jadę krawatówką. Czasami korzystam z tego kierunkowego shotguna jako boom mic tak zwany, czyli gdzieś tam z góry, tak jak ty masz ten drugi, żeby był troszeczkę poza kadrem. Natomiast ten mikrofon, który ty masz, to jest taki, tak jak powiedziałeś, złoty standard, do którego wszyscy gdzieś tam dążymy. Teraz powiedz mi, bo z tego co wiem, ten mikrofon, on ma zakończenie typu XLR, czyli on nie ma zwykłej tej wtyczki dla śmiertelników typu jack, tylko on już ma profesjonalne złącze XLR, które do części kamer można wpiąć bezpośrednio, jeżeli mają taką opcję, natomiast wymaga albo zewnętrznego rekordera typu zoom, albo potrzebuje mieć jakąś opcję wpięcia do komputera, żeby ten dźwięk zgrywać. Powiedz mi, jak u Ciebie to wygląda?
Ten mikrofon wymaga troszkę więcej niż każdy inny mikrofon, dlatego że potrzeba mu troszkę wzmocnienia. On jest dość cichy sam w sobie, więc musimy podłączyć do niego tak zwany Cloud Lifter. I to jest nazwa urządzenia, którą możecie wyszukać. To jest model CL1, który ja używam. I dodatkowo ten Cloud Lifter idzie jeszcze do takiego miksera, wzmacniacza, tak to można nazwać. I to jest coś, czego nie umiem wymówić, ale postaram się. Focusrite, Focusrite. O tak. I to jest taki monitor, to się nazywa monitor, to nie jest ekran. I monitor, mikser, on pozwala na podłączenie dwóch mikrofonów i wyjścia na słuchawki. Ja właśnie teraz go w tym momencie używam. I ogólnie to działa tak, że to wszystko idzie do tego monitora i ten monitor przez USB jest podłączony do komputera, który nagrywa. Ja używam akurat w tym wypadku, a nie muszę wcale, ale używam Adobe Audition, ale można też używać czegokolwiek innego, na przykład darmowego Audible, więc to nie ma większego znaczenia, czego użyjemy do nagrania, byle nagrywało w najwyższej możliwej jakości, jaką mamy dostępną w naszym, czy na naszym komputerze.
Czyli taki zestaw przez komputer. Powiedz mi tylko jeszcze teraz tak, czy jakby wpiąć ten mikrofon bezpośrednio do rekordera, który ma możliwość wzmacniania, też da radę.
Jak najbardziej, tak. Szczerze mówiąc, jeśli masz dość prądu, że tak powiem, to nawet podłączysz to ten cały zestaw do telefonu. Z tym, że nie próbowałem nigdy, tylko wiem, że to jest możliwe, bo widziałem, że ludzie to robili. Jedyny problem jest w tym, że ten telefon musi zasilić przez USB cały ten zestaw, więc to jest trudne i możesz sobie po prostu wtedy telefon spalić nawet, także, czy raczej port sam, przez to, że za dużo prądu bierze ten cały zestaw, ale wiem, że to jest możliwe, bo widziałem, jak ktoś to zrobił.
Pytam, bo na przykład ja posiadam tylko i wyłącznie rejestrator, ten od Zooma NH1, I on na przykład nie ma wejścia XLR i tutaj jakby on byłby dla mnie bezużyteczny do tego typu mikrofonu, natomiast już te wyższe modele mają bezpośrednie wejście XLR, gdzie możesz właśnie taki profesjonalny mikrofon podpiąć, dlatego się zastanawiałem nad tym.
Wiesz co, tak mówiąc o Zoomach, też używałem Zooma piątki chyba, chyba piątka to była. I jedyny powód, dlaczego przestałem używać, właśnie dwa powody. Pierwszy powód był taki, że po prostu mi się baterie wylały w środku i nie mogłem go więcej używać. I drugi powód był taki, że one, przynajmniej ten, który ja miałem, miał taki, nie wiem czy to był defekt, czy tak działają, że wyciszają to, co jest pomiędzy tym, co mówię, co w efekcie działa tak, że końcówki moich zdań były bardzo cichutkie i początki były albo bardzo głośne, albo bardzo cichutkie, więc takie fale się troszkę robiły z tego dźwięku, bo on chciał wyciszyć to, co jest pomiędzy, więc to było dla mnie niedopuszczalne, zwłaszcza na interwiu, jak prowadziłem jakieś spotkania z ludźmi, to było jakby bardzo trudne potem do naprawy.
Odnośnie baterii, to ja obszedłem to i ten, ja swojego na przykład używam wpiętego bezpośrednio do kabla USB i mam zewnętrzne zasilanie. Bo to też był właśnie zawsze problem, że te baterie tam czasami było tak, że po prostu nie wytrzymały całego nagrania, tak jak nagrywałem dźwięk do filmów na YouTubie, to tutaj był problem, więc przeszedłem na zasilanie, ale to z tym dźwiękiem rzeczywiście też jest też mam ten problem, że ten dźwięk tak się gdzieś tam zapada jakby. Zamknęliśmy kwestię dźwięku, to teraz chciałbym Cię zapytać o odnośnie wideo, bo to też jest, myślę, dla wszystkich interesujący temat. Jeżeli chodzi o live, to za chwilkę bym chciał do tego przejść, natomiast nie wszyscy wiedzą, no bo nie macie jak tego wiedzieć. My nagrywamy podcast przez internet, tak? Nie zawsze mamy taką komfortową sytuację, że siedzimy przy jednym stole i pijemy herbatę, jak to miało miejsce już kilka razy. Natomiast na co dzień Ty siedzisz w UK-u, ja jestem w Polsce i mamy ten dystans do pokonania przez łącza internetowe. No i generalnie ja widzę Ciebie tak, jak teraz widzą Cię widzowie, tak? Czyli właśnie to chciałbym, żebyś później za chwileczkę wytłumaczył, jak to jest, że Ty nagrywasz i od razu streamujesz do mnie jakby ten obraz. Ja mam tak, że ja nagrywam się osobno, a Ty mnie widzisz zupełnie w inny sposób niż to, co widzowie teraz widzą, bo to jest osobny układ, który mnie rejestruje. Natomiast to, jak ja to nagrywam, to jest mało istotne. Chciałbym, żebyś wytłumaczył, jak u Ciebie to jest zrobione, że i ja widzę to samo, co widzowie i równocześnie to nagrywasz.
Ogólnie zestaw sprzętu do tego nagrania jest bardzo prosty. To jest tylko jedno urządzenie. Z tym, że może zacznijmy od początku. Patrzycie na mnie przez bardzo kontrowersyjny sprzęt o nazwie Nikon. To jest Nikon Z6 Mark II, czy w wersji drugiej, i używam, przynajmniej w tym momencie, nie zawsze, ale w tym momencie używam obiektywu kinowego i to jest właściwie obiektyw do Sony, więc świętokradztwo, ale nie ma znaczenia, bo to jest kinówka, więc to jest wszystko manualne tak czy inaczej, więc nie robi różnicy. W każdym razie używam obiektywu 35 mm kinowego, który nie ma autofokusa, ale jak widzicie, jak zasłonię na chwilkę kamerę, to oczywiście wszystko fajnie nam ostrzy, dlatego że zainstalowałem na nim tak zwany LiDAR i ten LiDAR działa w ten sposób, że zastępuje mi autofokus po prostu, tak najprościej mówiąc. I robię ten zestaw, czy używam tego zestawu dlatego, że jest najostrzejszy z obiektywów, jaki mam. Jest to najdokładniejszy obiektyw, jaki aktualnie posiadam, jeśli chodzi o tego typu, czy ten rozmiar właściwie, ale to nie znaczy, że musimy ich używać, dlatego że bardzo często używam, gdzie on jest, tutaj mam przy sobie, mam, bardzo często używam obiektywu 35 mm i to jest po prostu od Nikona f1.8. Jeśli nie mam go pod ręką, to używam 25 od Seven Artisans i to jest też kinówka. O, może tu pokażę, czekaj, jest ostry? Jest chyba. I I to wszystko zależy od tego po prostu, jak daleko stoi ta kamera, więc sam obiektyw, każdy będzie wiedział, jak mniej więcej działa, ale im dalej jest kamera, tym dłuższy obiektyw używam. Na przykład mam tu 50, jeszcze też kinówkę, której czasem używam, ale zdarza się, że i tak przez długi czas u mnie było, że studio jest bardzo małe i na przykład teraz wiem, że Bartek, ty siedzisz w niewielkim pomieszczeniu, więc wiesz, o czym mówię. W takich sytuacjach, jeśli chcę pokazać, jakie mam tło, a zazwyczaj chcę, tutaj akurat troszkę przygasiłem wszystko, że tak powiem, jeśli chodzi o ilość rzeczy pokazanych, ale jeśli chcę pokazać na przykład tą białą półkę tutaj za mną, jednocześnie mnie, jednocześnie może kawałek tła jeszcze, to używam szerszych obiektywów i w tym wypadku jest to 20, też od Nikona F1.8. Nie ma znaczenia, czy to jest Nikon, czy nie, w każdym razie chodzi o szerokość. Ta 20 jest na tyle szeroka, że chwyta mnie i troszkę jeszcze więcej tła dookoła, nawet jak jestem na odległości tak wyciągniętej ręki, ale jednocześnie nie jest na tyle szeroka, żeby zniekształcała wszystko dookoła, nie ma tych łuków na bokach, jak mamy przy 14, więc tak wygląda szkło. I teraz ten aparat, jak właściwie większość aparatów, ma limit czasu nagrywania i żeby to obejść, akurat nie przy podcastach, bo tutaj to nie jest potrzebne, nie potrzebujemy aż tak wysokiej jakości tego wideo, ale gdybym chciał, mógłbym podłączyć do niego tak zwaną Ninja. I Ninja to jest taki monitor, taki mały ekran, chyba 5 ma cali czy 4,5 cala, który pozwala na to, że właściwie każdy aparat traci ten limit czasu. Możesz nagrywać w nieskończoność, dlatego że nie nagrywasz jakby na kartę, tylko na ten monitor. On ma w sobie dysk SSD, przepraszam, i nagrywasz po prostu na niego, a sam monitor w sobie nie ma tego limitu długości, więc możesz nagrywać cały dzień, niezależnie od aparatu. I teraz tego akurat w tym momencie nie używam, aktualnie mam tylko ekran od Victroxa, taki podgląd tutaj nade mną, wy go nie widzicie oczywiście, ale nad obiektywem jest monitor, na którym ja siebie widzę, wiem, czy na środku jestem, wiem, czy jestem ostry, ale ogólnie mówiąc, nie potrzeba tego monitora ani tej Ninja, czy tego Ninja, to jest Atomos Ninja 5. Nie potrzeba ich do samego nagrania, można działać bez tych monitorów i iść bezpośrednio do komputera. I teraz jak podłączyć ten aparat do komputera, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, jak to podłączyć, żeby nie było opóźnienia, to jest najważniejsze. Do tego używam urządzenia o nazwie Elgato. Jest to takie małe urządzenie, które pozwala podłączyć kabel HDMI, który wychodzi nam z aparatu, do niego i potem z tego urządzenia mamy USB do komputera. I to opóźnienie jest tak malutkie, że ty na przykład, Bartku, teraz widzisz mnie, no tam jakieś małym opóźnieniem, ale większe jest opóźnienie internetowe niż samej kamery. Ja tu na przykład mogę pomachać do kamery i zobaczę siebie na ekranie tu poniżej, tam gdzie z tobą rozmawiam i macham teraz i nie widzę tego opóźnienia, naprawdę. Nie jestem w stanie rozpoznać, kiedy to opóźnienie jest. Może jakbym klasnął albo psyknął palcami, to byłoby to bardziej widoczne, ale przy machaniu nie jestem w stanie tego odróżnić, naprawdę. Więc tak to wygląda, mamy kamerę, HDMI, Elgato, USB, i to nagrywa wszystko, znaczy może nagrywać, nie musi, ale w tym wypadku tylko się łączymy aktualnie, a nagrywam aktualnie na kartę, z tym, że tak jak mówię, mogę iść do zewnętrznego monitora, który pozwoli na nagrywanie w nieskończoność i można z niego też wyjść do tego Elgato, więc to jest taki cały system, który możesz taką pajęczną połączyć, nie musisz absolutnie, tak jak mówię, możesz tylko na siebie ten aparat skierować. Jeśli masz ekran, który się odwraca tak, że siebie widzisz, super, ja akurat nie mam, dlatego potrzebuję tego monitora zewnętrznego jeszcze, dlatego że Nikony, nie wiem dlaczego, są gdzieś w jaskini dalej, jeśli chodzi o ekrany. Nie, Z8 chyba ma teraz otwierany, prawda? I Z9, mogę się mylić, ale 8 ma na pewno. Takie minimum absolutne to dowolny aparat. Ja preferuję, żeby mógł nagrywać w 4K. Nie trzeba, ale jest lepsza jakość jednak, jak 4K mamy więcej do pracy z tym, zwłaszcza kiedy musimy zoomować to co nagrywamy. Więc aparat, obiektyw, myślę, że 35, albo między 20 a 35 moim zdaniem, o tak, taki zakres. Kabel HDMI, to Elgato właśnie, które pokażę na ekranie, i kabel USB i tyle. Żeby wszystko można było podłączyć.
Kabel HDMI, czy w aparacie masz wyjście mini HDMI, nie?
Niestety mini, tak, zgadza się, ale ja używam tak, że mam mini HDMI do normalnego rozmiaru i to, ten normalny wchodzi do Elgato i z Elgato masz też wyjście, jeśli chcesz, na normalne HDMI, ale tam już nie potrzeba, bo idzie przez USB do komputera.
Pytam o to mini HDMI, bo właśnie to jest największa bolączka, że większość producentów umieszcza to mini HDMI ze względu na oszczędność miejsca. One są bardzo kapryśne, jeżeli chodzi o połączenie, bo bardzo łatwo, wystarczy delikatnie trącić i one się potrafią rozłączyć. Teraz chyba Blackmagic daje pełnowymiarowe w tych swoich. Tak. A tak to wszyscy inni dają te mini HDMI i to jest rzeczywiście, ja też mam ten sam problem. Myślę, że teraz chciałbym właśnie a propos tego, co wcześniej powiedziałeś odnośnie live streamów. Bo tak jak mówiłeś, nagranie podcastu ma mniej ograniczeń, bo mamy większą swobodę później do pracy z tymi plikami w postprodukcji, czyli czy nagram to na kartę, czy nagrasz to bezpośrednio na dysk, czy do Atomos Ninja, to nie ma większego znaczenia, tak? Ograniczenie czasowe nagrywania też nie ma większego znaczenia, bo możemy tych plików mieć multum. Natomiast jeżeli robisz live stream, a wiem, bo uczestniczyłem kilka razy w live'ach, to potrafi trwać chwilę, delikatnie mówiąc, bo czasami to są 3 godziny, czasami to są, chyba nasz rekord to było ponad 3 godziny, nie? Prawie 4, jeśli dobrze pamiętam. Więc jak to technicznie można ugryźć, żeby ten live stream przebiegał bez zakłóceń?
Wiesz co, nie ma live'a bez zakłóceń, nie ma czegoś takiego, tak najprościej mówiąc, ale jeśli chodzi o sprzęt, to jest bardzo, bardzo podobny, a właściwie identyczny do tego, co używam w tym momencie, z tym, że nie jest aż tyle potrzebne tak naprawdę, dlatego że do live'a potrzebuję tylko i wyłącznie kamerę, to urządzenie Elgato, kabel HDMI i kabel USB, no i oczywiście mikrofon, prawda, ale jeśli chodzi o sam sprzęt, to odpada nam potrzeba właśnie nagrywania, dlatego że to wszystko idzie po prostu do YouTube'a, więc ja tego nie potrzebuję nagrywać u siebie. Odpada nam potrzeba jakby widzenia siebie, dlatego że ten ekran w tym momencie mi bardzo pomaga, bo ja nie wiem, co się rzeczywiście nagrywa, ale podczas robienia live'a ja mam na ekranie samego siebie, więc ja widzę, co się dzieje w mojej kamerze. Dodatkowo nie muszę się przejmować tym, że trzeba wcisnąć guzik do nagrywania, czy idzie dźwięk, bo to wszystko mi się pokazuje w programie, który się nazywa, zaś powiem dokładnie nazwę, Streamlabs. I program jest darmowy całkowicie. Można do niego dokupić jakieś tam płatne dodatki, jakieś addony, pluginy czy pluginy, ale jakby tak najprościej mówiąc, na darmowej wersji, przynajmniej ja, nie ma tam dla mnie nic, co by ułatwiło mi jeszcze pracę. Są oczywiście takie dodatki, które się bardziej sprawdzają na może brytyjskich czy amerykańskich live'ach, gdzie widownia troszkę inaczej reaguje na tych streamerów, jest może jakby inne do nich podejście, gdzie na przykład zauważyłem przynajmniej, że na polskich live'ach jest o wiele mniej interakcji płatnych, więc jakby nie jest mi potrzebne ten cały zestaw narzędzi do czytania na głos tych donacji, czy dotacji, jak to się nazywa, donacji chyba. W każdym bądź razie taki najprostszy zestaw to masz za darmo program Streamlabs, masz kamerę obojętnie jaką i ten kabelek i właśnie Elgato, no i plus właśnie mikrofon. I teraz mikrofon musi być taki, który podłączysz do komputera, czyli musi być na USB w jakiś sposób. I teraz teoretycznie możesz użyć i tego mikrofonu tutaj, tego shotguna, dlatego że one mają też USB i potrafią działać, nie każdy, ale większość potrafi działać jako mikrofon na USB po prostu. I można też użyć mikrofonów tego typu oczywiście, no to jest jak najbardziej możliwe. Jeśli streamujemy po prostu z komputera samego w sobie i mamy jakąś tam kamerkę, nawet kamerkę taką zwykłą, komputerową, jak się nazywa, webcam, o tak, to też można podłączyć normalnie zwykły mikrofon lavalier czy tam krawatówkę przez właśnie jacka do komputera. Większość komputerów ma ten port dostępny, więc jest bardzo dużo opcji, z tym, że każda się dość mocno będzie między sobą różnić jakością tego dźwięku zwłaszcza. A z doświadczenia powiem, że wideo nie jest tak do końca jakby ważne, ważniejsze jest to audio. Dlatego, że tego typu długie formaty, jak właśnie live'y czy podcasty, jednak są słuchane bardziej niż oglądane, chociaż muszę powiedzieć, że w naszym wypadku, kiedy my prowadzimy live'y, kiedy ja mam live'a o zdjęciach, no to rzeczywiście trzeba na to patrzeć, żeby było widać, o czym mówię, więc wielu widzów ogląda rzeczywiście i bierze udział w live'ie jako takim, dlatego że komentują zdjęcia, które widzą, pomagają sobie nawzajem i jakby muszą to widzieć, żeby wiedzieć, o czym komentują, prawda? Także no mniej więcej tak to wygląda, jeśli chodzi o live'y. Bardzo podobny zestaw, nawet moim zdaniem troszkę łatwiejszy i tańszy w wielu przypadkach.
Zawsze mi się wydawało właśnie, że live jest bardziej skomplikowany niż nagranie filmu na YouTube, ale z tego, co mówisz, to wręcz przeciwnie. Myślę, że z grubsza mamy ten temat jakby ogarnięty. Mam nadzieję, że nic nam nie umknęło.
Wiesz co, umknęło nam coś. Teraz mi się przypomniało, jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy. I teraz to jest całkowicie dodatek, to nie jest coś, czego potrzebujesz. Możesz sobie poradzić z myszką, klawiaturą i troszkę ilością fantazji i cierpliwości. Jeśli chodzi o live'y, no i właściwie o podcasty też, tylko my nie używamy jakichś specjalnych tutaj efektów dźwiękowych czy nic takiego, ale możesz dokupić sobie coś w tym stylu. To się nazywa Stream Deck. Też jest od Elgato. Mam takie dwa. To jest taki, który pozwala na właśnie obsługiwanie głośności tutaj. Ma ekran dotykowy i tu ma przyciski dodatkowo jeszcze. I wszystko możesz zaprogramować na co chcesz. Cokolwiek masz jakby ochotę, co masz w głowie, to możesz tutaj zmienić. Drugiego nie pokażę, bo jest podłączony kablem na stałe. Ten ma kabel USB, który mogę wyciągnąć. Tutaj widać w tym miejscu. Ale drugi jest mniejszy i ma same przyciski, takie jak te u góry tutaj właśnie te, które można fizycznie nacisnąć. Więc te urządzonka są po to, żeby robić rzeczy typu na przykład jakiś dźwięk włączyć, albo na początku każdego live'a idzie piosenka i wtedy ja to wciskam jednym guzikiem i ta piosenka sama idzie, wycisza mi mikrofon jednocześnie, podgłasia muzykę i dźwięki komputera też wycisza, także to jest jakby zautomatyzowane całkowicie wtedy. Ale dodatkową rzeczą, w którą to bardzo pomaga, to zmiana scen. I teraz cały ten sprzęt, wszystkie urządzenia typu Stream Deck właśnie od Elgato łączą się z programem Streamlabs, o którym mówiłem wcześniej. Jest jeszcze inny program darmowy, też nie pamiętam nazwy, kurczę, OpenLabs, czy coś takiego, nie pamiętam. W każdym razie Streamlabs jest na nim wzorowany i wszystkie te urządzenia się łączą z tymi programami i w nich możesz zmieniać właśnie tak zwane sceny, czyli na przykład powiedzmy, że teraz mówię tylko z tobą, ale mamy na przykład drugiego gościa gdzieś, czy dwóch gości nawet, to mogę zmienić układ tego ekranu, teraz aktualnie jestem tylko ja i ty, ale mogę ten układ zmienić jednym przyciskiem myszy, czy raczej tego guzika, chciałem powiedzieć, na powiedzmy na cztery kratki, albo na trzy kratki, albo całkowicie kogoś wyłączyć, albo tylko mnie pokazać. Po prostu taki, to jest, nie pamiętam teraz nazwy, jak się nazywało w telewizji kiedyś, ale do tego też były urządzenia i też były właśnie przyciski, albo takie przełączniki duże, gdzie można było zmieniać po prostu kamerę, jakby bez ingerowania w oprogramowanie, że tak powiem. Także to jest na stałe wbudowane w te urządzenia, tylko wybierasz, gdzie ten guzik jest jakby na urządzeniu jako takim.
Tak, umknęło mi to ze względu na to, że wcześniej wspomniałeś przy okazji omawiania chyba dźwięku i wymieniłeś nazwę tego Stream Decka i ja sobie to odhaczyłem w głowie, ale tak, to też pamiętam, jak tego używasz na live'ach, że to jednak jest duże ułatwienie, bo to nie jest tak, jak mówiłeś, must have. Natomiast jest to narzędzie, które bardzo, bardzo przyspiesza i ułatwia zarządzanie tym wszystkim. Myślę, że z mojej strony dzisiaj to wszystko, jeżeli chodzi o pytania. Dużo mi to wyjaśniło jakichś takich niuansów. Mam nadzieję, że naszym widzom i słuchaczom również. Myślę, że jeżeli są jakieś niejasności czy pytania, to się pojawią gdzieś tutaj pod spodem. Komentarzach.
Tak, ja bym jeszcze chciał wiedzieć, czy widzowie mają pytania co do innych stref, jakby, jak to nazwać, tak kolokwialnie, bycia youtuberem, że tak powiem, czy fotografem, czy filmowcem. Są tematy, które po prostu warto czasem omówić, dlatego że zaczynając, powiedzmy, nawet fotografię, my owszem wiemy, że trzeba zakupić aparat, ale już nikt nam nie powie o tych innych akcesoriach, które są niezbędne, żeby ergonomicznie używać tego wszystkiego. Jakbyście teraz stali za mną i byście zobaczyli ten aparat przede mną, to nie jest tylko i wyłącznie obiektyw i aparat, tylko to jest naprawdę gniazdo kabli, klatka, jakieś uchwyty, inne cuda. To nie jest tylko to, o czym myślimy, myśląc fotografia.
To jest ta jedna część, którą wchodzi się z aparatem do studia i używa się tego, co tam mamy w studiu, ale do tego dochodzi nam jeszcze tethering, czyli strzelanie bezpośrednio po kablu do komputera z podglądem. Dochodzi nam obróbka i narzędzia do obróbki, no bo nie oszukujmy się, w Photoshopie nie pracujemy myszką, tylko tabletem i jakimś tam piórkiem i rysikiem. Zresztą do montażu, bo to też jest jakby część, bo tak samo jak i ty, tak i ja, oprócz tego, że jesteśmy fotografami, to jesteśmy gdzieś tam uwikłani w produkcji wideo, czy też dla klienta, czy na potrzeby właśnie YouTube'a. I tutaj też jest cała masa narzędzi do montażu, do usprawniania, o których się nie myśli i nie mówi, tak? Ty jesteś użytkownikiem, jeżeli chodzi o komputer Windowsa, ja mam Maca, też są plusy i minusy i są też jakieś ograniczenia związane z tym, o których też czasami warto wiedzieć, jak się decydujesz, bo na bycie fotografem nawet, bo fora są pełne właśnie, a poradźcie mi, jaki komputer w takim budżecie, tak? No i teraz pytanie, do czego, jaka będzie charakterystyka pracy, czy on ma być przenośny, czy ma nie być przenośny, i tam jest cała masa niuansów, o których się na co dzień nie myśli, a bardzo często pojawiają się właśnie takie pytania i zazwyczaj odpowiedź jest potrzebna na już, tak, bo zakup już czeka i fajnie byłoby wiedzieć, co kupić. Także myślę, że możemy też spróbować w ten sposób tutaj, jeżeli widzowie będą chcieli na jakieś te pytania czy zagadnienia odpowiedzieć czy opisać.
Jak zawsze znajdziecie Bartka tak pod filmem, jak i w komentarzach pod tym filmem, pod jego filmami, także tam was wszystkich serdecznie zapraszam. Komentujcie, piszcie, co chcecie zobaczyć, co chcecie usłyszeć, a tymczasem pamiętajcie, że wszystko, co robicie, ma znaczenie, a wy jesteście wartościowi. Cześć!